Chcę podzielić się słowem w sposób nieprzypadkowy. Chodzi mi po głowie pewna idea, którą chciałbym, żebyśmy wprowadzili w życie. Myślę, że ci z nas, którzy byli na obozie w zeszłym roku, byli bardzo zadowoleni, że miał miejsce obóz i że coś to w naszych wnętrzach posunęło do przodu. Czy tak było? Okej. Ale obóz to jest tydzień pośród 52 innych tygodni w roku. To byłoby zupełnie głupie, gdyby czekać na obóz przez rok czasu jako na miejsce doładowania, rozwoju i tego, by coś zrobić, by posunąć się odrobinę do przodu. Jedną z takich idei, która mi chodzi po głowie, którą moglibyśmy zacząć realizować od września, jest to, abyśmy rozpoczęli pewien program szkoły biblijnej, który realizowalibyśmy raz w miesiącu w sobotę, tak aby spędzić raz w miesiącu sobotę, by poświęcić ten czas rozwojowi. Oczywiście nikt się nie rozwinie, próbując rozwijać się poprzez poświęcenie na to jednej soboty w miesiącu. Ja myślę, że to jest bardziej wspomaganie dla własnego rozwoju i dla tych, którzy będą chcieli się rozwijać w różnych tematach, ale prawdą jest to, że jeśli komuś zależy na tym, aby w jakichś dziedzinach swego chrześcijańskiego życia się rozwijać, to jeśli nic z tym nie zrobi i tylko będzie mu zależało, to wiecie, ile osiągnie? No właśnie. Ale jeśli spróbujemy wziąć chociaż odrobinę zachęty i wziąć chociaż te ziarenka, które pojawią się w trakcie takich wydarzeń, wtedy będzie mogło nam to pomóc w ukierunkowywaniu swojego rozwoju. Ja myślę, że będziemy robili to w taki sposób, że na każdym ze spotkań będzie, na każdej z tych sobót będzie minimum dwóch wykładowców. Będziemy zapraszali kogoś też z Polski, osoby, które się w różnych rzeczach specjalizują, także jestem po rozmowach z najróżniejszymi osobami, po wstępnych rozmowach, jeszcze z kilkoma będę rozmawiał, więc będziemy mogli wejść w trochę inny etap funkcjonowania też naszej wspólnoty. Myślę, że też ludzie z innych wspólnot też z tego skorzystają, pewnie szczególnie z tych, z którymi jesteśmy związani, pewnie Zambrów, Ełk, nie wiem, może Kętrzyn, Suwałki, czy ktoś tam jeszcze będzie dojeżdżał do nas na te wydarzenia. Myślę, że to jest ważne. Wiecie, jak się chrześcijanie nazywali, zanim zaczęto ich nazywać chrześcijanami? Jak? Nie mówię o stanie obecnym, choć nie każdy, kto stał się chrześcijaninem obecnie, wcześniej był ateistą, ale mówię o stanie pierwotnym. Pierwsza nazwa dla chrześcijan, jaka była stosowana, to możemy wyczytać w Dziejach Apostolskich. Ktoś czytał kiedyś? Jeszcze jedna szansa. Jaka to była nazwa? Uczniowie. Nazywano uczniami wszystkich tych, którzy zdecydowali się oddać życie Chrystusowi. I nazywano ich uczniami drogi pańskiej. Więc byli to ludzie, którzy się uczyli. Ale któregoś dnia w Antiochii może po prostu tak się stało, ale chrześcijanie zostali nazwani chrześcijanami, przestano nazywać ich uczniami, a zaczęto mówić do nich, o nich chrześcijanie. Co to znaczy chrześcijanin? To znaczy, że jesteś taki jak Chrystus. To jest zdrobnienie od słowa Chrystus. Można by było to przetłumaczyć na dwa sposoby. Chrystusowy albo Chrystusik. Bardziej Chrystusowy niż Chrystusik, ale z tego, co rozmawiałem z językoznawcami, to obie te formy byłyby poprawne, jeśli chodzi o dosłowne tłumaczenie. Czyli chrześcijanin to Chrystus w miniaturze. Ciekawe, nie? Więc była to zmiana nazwy, która nastąpiła po jakimś okresie, gdy uczniowie byli uczniami. Więc najpierw byli uczniami Chrystusa, starali się czegoś od Niego nauczyć, stać się takimi jak On, a później ktoś uznał, że pewnie to się im udało i zaczęto ich nazywać od tego, jak nazywany był ich mistrz. Problem polega na tym, że później nazwa pozostała i wielu tak zwanych chrześcijan, którzy nigdy nawet nie doszli do etapu uczniostwa, jest nazywanych chrześcijanami, podczas gdy jeśli spojrzymy na genezę, na to, w jaki sposób nastąpiła zmiana z nazwy uczniowie na chrześcijanie, to możemy domyślać się, że było to w pewnym sensie wynikiem postępu, że uczeń w którymś momencie stał się chrześcijaninem, że uczeń Chrystusa stał się Chrystusowy, stał się taki jak On. I to jest pewien sens, który możemy wyczytać nawet nie między wierszami, a wprost w księgach Nowego Testamentu. Więc jest coś, co w Nowym Testamencie jest zadaniem człowieka, który się nawraca. Problem wieku XX i wieku XXI jest taki, że bardzo często Ewangelia jest głoszona w taki sposób, jakby celem jej było uczynienie ludzi wierzącymi. Jednak Biblia pokazuje, że cel jest nieco inny. Mamy być wierzącymi. W naszej polskiej kulturze przesiąkniętej takim chrystianizowanym sposobem pojmowania niektórych rzeczy w wydaniu katolickim, bardzo często, kiedy człowiek słyszy, że się musi nawrócić, zaprzecza temu, mówiąc: nie, nie muszę, jestem wierzący w Boga. To jest ciekawe, bo kiedy Jan Chrzciciel objawił się w Izraelu, w którym wszyscy wierzyli w Boga, to wszystkich nawoływał do nawrócenia. Kiedy później przyszedł Jezus, wszystkich nawoływał do nawrócenia i apostołowie nawoływali do nawrócenia wszystkich tych, którzy byli wierzący. Więc bycie nawróconym nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, czy się wierzy w Boga, czy się nie wierzy. Zarówno ci, którzy wierzą w Boga, jak i ci, którzy nie wierzą, potrzebują nawrócenia. Jakub rozstrzyga tą kwestię w dość prosty sposób w swoim liście, pisząc: wierzysz w Boga, demony również wierzą i drżą. Demonom nikt nie musi udowadniać istnienia Boga, one to wiedzą. Ale bycie nawróconym, przepraszam, to znaczy świadoma chęć zgodzenia się i bycia po stronie Boga we wszystkich sprawach, w których On chciałby nas widzieć. Potrzebujemy nawrócić się w sensie zdecydować się na posłuszeństwo Bogu, zdecydować się na poznanie Jego woli i zdecydować się na wprowadzenie Jego woli w nasze życie. W ten sposób nawrócenia potrzebują zarówno wierzący w istnienie Boga, jak i niewierzący w istnienie Boga. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia, a często, kiedy już nawet jesteśmy nawróceni, to potrzebujemy pogłębienia owego nawrócenia i Nowy Testament też nie pozostawia złudzeń w tej kwestii, wzywając do głębszego posłuszeństwa, wzywając do zwleczenia z siebie starego człowieka, obleczenia się w nowego człowieka, wzywając do tego, by stawać się ofiarami Bogu miłymi. Bóg ma nam bardzo dużo do powiedzenia na temat nawrócenia, które powinno następować w trakcie naszego chrześcijańskiego życia. Potrzebujemy wzrastać, uświęcać się, potrzebujemy się rozwijać i wszystko to są elementy naszego chrześcijańskiego nawracania się. Potrzebujemy wydawać więcej owocu. To są elementy naszego chrześcijańskiego życia i naszego głębszego nawracania się. Więc to, co myślę, że jest warte zauważenia, to to, że Bożym celem dla nas nie było to, żebyśmy uwierzyli tylko, ale Bożym celem było to, aby wejść w zrozumienie Ewangelii, uwierzyć, oddać swoje życie Bogu, a później je podporządkować poprzez stawanie się uczniem. I teraz zobaczmy w Ewangelii Mateusza to, co jest ciekawe pośród ostatnich słów Jezusa, to to, że On jasno wyświetla cel chrześcijańskiego przesłania, jakie ma być głoszone. 18 werset 28 rozdziału brzmi tak. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc zauważmy, że jest tu coś bardzo mocno wskazującego na praktyczną stronę naszego chrześcijańskiego życia. Pamiętam, jak to na początku lat 90., kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, wszyscy próbowali ewangelizować innych i celem ewangelizacji było przeprowadzenie ludzi przez modlitwę grzesznika, gdzie człowiek miał wyznać, że Jezus jest jego Panem, a później mówiono mu, o mój drogi bracie, albo jeszcze gorzej droga siostro, będziemy się na pewno widzieć w niebie od tej pory, cokolwiek się w twoim życiu wydarzy, to na pewno będziesz zbawiony, zbawiona. Przez pewien moment muszę powiedzieć, że nawet podzielałem takie myślenie, ale dosyć szybko zauważyłem pewną rzecz. Możesz bez większego problemu, jeśli masz choć trochę umiejętności w kontakcie z ludźmi, doprowadzić do sytuacji, w której ludzie pomodlą się z tą modlitwą grzesznika. Ale później, kiedy widzisz, że cały czas piją, ćpają, żyją w cudzołożnych związkach, nie robią sobie nic z Boga i nie zamierzają sobie z tego nic robić, to okazuje się, że ta modlitwa grzesznika nie jest jakimś magicznym sposobem na to, by przyprowadzić ludzi do Boga. Kiedy następuje nawrócenie w życiu człowieka? Ja powiem o pewnym czynniku, który jest niezbędny, a którego jeśli brakuje, to zawsze możemy powiedzieć, że nawrócenie nie nastąpiło. Nawrócenie ma miejsce tylko wtedy, kiedy człowiek chce być posłuszny Bogu. Nie kiedy chce powiedzieć tak na głoszoną przez ciebie ideę. Nie kiedy chce powiedzieć tak na coś, co go wzruszyło, kiedy opowiadaliśmy w poruszający sposób o tym, co Chrystus zrobił na krzyżu. Ludzie mogą przeżywać różne emocje, mogą przeżywać różne nastroje i różnie reagować na propozycje, by oddać swoje życie Chrystusowi. Ale wiecie, kto oddaje swoje życie Chrystusowi? Ten, kto później sobie zadaje pytanie, jak mogę być mu posłuszny? Czego on ode mnie oczekuje? Co mam robić? Jeśli by przedstawiać ludziom Ewangelię w taki sposób, że potrzebujesz tylko i wyłącznie w modlitwie powierzyć swoje kwestie swego zbawienia Bogu i wszystko inne jest już załatwione, to obawiam się, że bardzo wielu ludzi potraktowałoby to jak ubezpieczenie na wieczność. A co mi szkodzi? Się pomodlę. Ale Jezus w Ewangelii Mateusza mówi, że mamy czynić uczniami. Kto to jest uczeń? Uczeń to nie jest ktoś taki, uczeń według Nowego Testamentu, to nie jest ktoś taki, jak dzisiaj postrzegamy kwestię chodzenia do szkoły. Dzisiaj podstawowym zadaniem ucznia w szkole jest pójść, wysłuchać, zrobić notatkę, zapamiętać, zaliczyć i zapomnieć. Nigdy mu się to w życiu do niczego nie przyda. 90% tego, co uczymy się w szkole, nigdy nie znajdzie praktycznego zastosowania i nigdy nie będzie nam do niczego potrzebne. Nasze życie nie stanie się lepsze, gdy będziemy to wiedzieli, ani nie stanie się gorsze, gdy nie będziemy tego wiedzieli, co usiłuje się nam wtłoczyć w głowę. Pomijając kwestię, że wiele z tych informacji jest nieprawdziwych. Ale to, co się dzieje, jeśli chodzi o temat uczniostwa w antyku, wtedy być uczniem to być kimś, kto zdobywa nowe praktyczne umiejętności. Uczeń mógł być, powiedzmy, uczniem piekarza i skutkiem bycia uczniem piekarza było to, że byłeś dobrym piekarzem. Nie to, że coś wiedziałeś, później udowodniłeś, że to zapamiętałeś, oceniono cię za to, że to zapamiętałeś, a później nigdy tego nie wprowadziłeś w życie. Jest tak, że w antyku, jeśli ktoś był uczniem szkutnika, umiał robić łodzie. I to było świadectwem o tym, że był uczniem i że się nauczył. Dzisiaj bycie uczniem zostało przedefiniowane w kierunku zdobywania, szczerze mówiąc, w większości niepotrzebnej, a już na pewno niepraktycznej wiedzy. Może elementy matematyki na poziomie podstawówki to jest coś, co jest praktyczną wiedzą, która nam się przyda, ale prawdę mówiąc, jest tak, że dzisiejsza definicja ucznia, a definicja ucznia z antyku to dwie zupełnie różne rzeczy. Uczeń to był ktoś, kto miał kontakt z nauczycielem, to był ktoś, kto miał kontakt z mistrzem, to był ktoś, kto uczył się najróżniejszych rzeczy poprzez najczęściej stałe przebywanie u boku mistrza. Kiedy Biblia mówi, że Jezus powołał 12 uczniów, tych, których sam chciał, w Ewangelii Marka dodaje do tego bardzo intrygujące stwierdzenie, które dla nas może być intrygujące, ale w tamtych czasach było najbardziej oczywistym stwierdzeniem. Powołał ich 12, aby z nim byli. Zadaniem uczniów było bycie z mistrzem. Zadaniem uczniów było nieustanne przebywanie w jego obecności, obserwowanie tego, co robi, co mówi, co twierdzi, jakie rzeczy praktykuje. I w ten sposób tych 12 uczniów stało się, 11 z nich stało się osobami, które przemieniły świat w ciągu swojego życia, które w większości przypadków tragicznie się skończyło, poza życiem apostoła Jana. Ale to też, co jest ciekawe, to w kolejnych wiekach, mimo że w tamtym okresie za sprawą szkół greckich, które się bardzo rozwinęły w Imperium Rzymskim, znajdowano już różne formy szkół zbiorowych, gdzie ludzie się zapisywali, by stać się uczniami w podobnym systemie edukacyjnym jak teraz. Biblia na przykład mówi, że kiedy w Efezie pojawił się apostoł Paweł, to na rzecz swego kościoła wynajął szkołę Tyranosa. Co jest ciekawe, nie był to kościół domowy, wbrew wielu twierdzącym tak ludziom, ale on wynajął miejsce publiczne dostosowane do tego, by wiele osób mogło tam się spotykać i słuchać przesłania w dobrych warunkach akustycznych, bo oni tam potrafili o to zadbać. To, co działo się w rzeczywistości wczesnego Kościoła, to nikt z tych pierwszych uczniów Chrystusa, ani nikt z ich spadkobierców nie postanowił zorganizować szkolenia dla chrześcijan w sensie ćwiczenia ich w kierunku, by stawali się przyszłymi liderami Kościoła poprzez stworzenie dla nich jakiegokolwiek seminarium. Ale wszyscy uczyli w taki sam sposób, w jaki uczył Jezus. Wszyscy brali jakąś grupę ludzi, która była przy danym apostole, biskupie, przy danym liderze kościelnym. I czasami były to pojedyncze osoby, czasami były to spore grupy. I w ten sposób ludzie uczyli się wszystkiego tego, co umieli prowadzący ich nauczyciele. Jednocześnie obserwowali, jak to działa nie tylko przy jakichś publicznych wystąpieniach, ale wszędzie, gdziekolwiek z tymi osobami byli. I o czym Jezus mówi jeszcze, wracając do tych jego ostatnich słów z Ewangelii Mateusza? On mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody i później mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego tego, co wam przekazałem. Pamiętam, jak przyszedł do mnie gdzieś w Gdańsku kilka lat temu pewien człowiek I to było podczas, a może to było w Szczecinie, w każdym razie blisko morza na pewno. Więc stało się tak, że przyszedł do mnie pewien człowiek i powiedział taką rzecz. Byłem na tym szkoleniu, gdzie nauczasz na temat tego, jak wszyscy wierzący ludzie mogą posługiwać się uzdrowieńczą mocą Chrystusa, jak mogą skutecznie modlić się uzdrowienia, ale ja zadaję sobie pytanie, czy to dotyczy wszystkich, bo skąd ja mam wiedzieć, że Bóg mnie do tego powołał? W Biblii jest napisane, czy wszyscy mają moc uzdrawiania. To jest częsty problem ludzi, którzy wychowali się na głoszonej Ewangelii poprzez negowanie jej treści. Ja mówię, no rozumiem, że ten werset przeczytałeś, ale trzeba było przeczytać jeszcze wersety dalej, bo tam jest napisane, że jeśli nie, to tym bardziej powinniście dążyć do tego, żeby to się w końcu stało. Tam jest napisane, zabiegajcie więc o większe dary duchowe, bo jeśli jeszcze tego nie masz, to zabiegaj o więcej. Taki jest morał i taki jest kontekst tych słów, kiedy apostoł Paweł zadaje pytanie, czy wszyscy mają moc uzdrowienia. Ja kiedy pytam ludzi, czy wszyscy na tym zgromadzeniu mówią innymi językami, co często mi się zdarza na różnych konferencjach, to nie zadaję tego pytania po to, żeby udowodnić, że to jest stan normalny, ale po to, by powiedzieć, chętnie poświęcę przerwę na to, żeby ci, którzy nie modlą się na językach w przerwie, zaczęli się na językach modlić. I myślę, że apostoł Paweł też w podobnym kontekście zadaje takie pytanie, by uświadomić ludziom, że jeśli czegoś w ich życiu brakuje, to mogą zacząć starać się i dążyć o to, do tego, by wejść dalej. I wracając do owego człowieka z nadmorza, który zadał mi takie pytanie, powiedziałem mu coś takiego, czy odnoszą się do ciebie te słowa z Ewangelii Mateusza? Czy ty też masz stać się uczniem Chrystusa i czy ty też masz przestrzegać wszystkiego tego, co Jezus przykazał apostołom? Mówi, tak. Ja mówię, a czy nie kojarzysz miejsc, w których Jezus nakazał apostołom, idźcie i chorych uzdrawiajcie? O, a tu jest napisane, że apostołowie mają poprzez głoszenie Ewangelii nauczyć cię, jak masz wypełnić wszystkie polecenia, które zostały im przedstawione. Więc mamy zdobywać dzisiaj świat w taki sam sposób, jak to działo się od zawsze. I tu zaczynamy widzieć pewną prawdę. Musimy być uczniami. Uczeń to ktoś, kto się rozwija. Uczeń to ktoś, kto z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok umie i wie więcej. Uczeń to ktoś, kto rozumie, że celem jego uczniostwa jest praktyczne działanie. Pomyślmy sobie o takim studencie medycyny, który by stwierdził, że celem jego istnienia jest studiowanie medycyny. I po 6 wyczerpujących latach studiów postanawia, że będzie studiował na jeszcze głębszym poziomie i zrobi wszystkie możliwe dodatkowe studia, bo celem jego życia jest studiowanie medycyny i przez całe życie studiuje medycynę. Przechodzi na emeryturę i jest już emerytowanym studentem, który sobie będzie podczytywał pisma medyczne z całego świata, żeby coś wiedzieć. Czy celem dla kogoś, kto idzie na medycynę, jest to, żeby w nieskończoność studiować medycynę? Nie. Jest to, by stać się lekarzem. I możesz studiować medycynę do końca życia, i możesz nie pomóc ani jednej osobie. I podobnie jest z chrześcijanami, którzy myślą, że celem ich chrześcijaństwa jest nieustanne studiowanie Biblii, nieustanne rozważanie teologicznych prawd, nieustanne wsłuchiwanie się w to, co, gdzie jest głoszone. Celem naszego chrześcijaństwa jest zdobycie umiejętności, które będziemy mogli w sposób zgodny z Bożą wolą wprowadzić w życie. Jeśli nie zdobywamy umiejętności, to często jest wynikiem albo strachu, albo niewiary, albo innych postaw, które mogą nas blokować, dlatego że Bóg chce nas wciągnąć w czynienie Bożego Królestwa w praktyce. I jeżeli nasze chrześcijaństwo jest przez cały czas pasywne, to jest ktoś, kto się z tego cieszy. Ja myślę, że diabeł zrobiłby wszystko, co tylko jest możliwe, by udowodnić wierzącym ludziom, że najważniejsze w twoim życiu jest to, żeby nigdy się nie spóźnić na nabożeństwo, żeby zawsze wysłuchać kazania, żeby zawsze je przeanalizować, żeby zawsze być zadowolonym z nowej przeczytanej książki, żeby zawsze obejrzeć nowy chrześcijański film, ale nigdy nic z tym nie robić. Wiecie, jest wielu chrześcijan, którzy w jakiś dziwny sposób odczuli powołanie do tego, by być testerami różnych treści chrześcijańskich, ale nigdy nie decydują się na to, by wchodzić w to w praktyczny sposób. I myślę, że jest to zagrożenie, które dotyczy każdego wierzącego, ale nie powinniśmy dać się oszukać. Co z tego wynika? Co z tym zrobiłem? Co czynię z tego, co Chrystus polecił czynić apostołom? Wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, by być wykonawcami Bożej woli, ale nie tylko słuchaczami. I Jezus na początku swojej służby, mamy to opisane bodajże w 6 czy 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, mówi o osobach, które nieustannie słuchają Jego słowa. Ludzie z różnych powodów przychodzili słuchać słowa. Biblia nawet mówi, że Herod, ten zwyrodniały król, miał wielką przyjemność w słuchaniu przesłania, które mówił Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel nie mówił miłych rzeczy pod adresem Heroda, ale był bardzo radykalny, był bardzo zdecydowany i mówił wiele rzeczy bożych, więc Herod z chęcią go słuchał. Z chęcią przysłuchiwał się temu, ale nigdy nie zamierzał wprowadzić tego w życie. I w pewnym momencie, kiedy pewna rozkapryszona, kicająca dziewczynka na jego imprezie postanowiła posłuchać swojej mamy i przyszła do Heroda, mówiąc, że jako prezent chcę głowę Jana Chrzciciela, Herod, Biblia mówi, był niezadowolony z tego, trochę wbrew sobie, ale to zrobił. Wiecie, co było problemem Heroda? Herod miał dosyć sprawny mechanizm wewnętrzny, który mówił mu, co jest prawdą, a co nie. Dlatego chętnie słuchał Jana i niechętnie go ścinał. Jego uczucia świadczyły o tym, że on wiedział, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Ale on nigdy nie zamierzał robić tego, co wie. On robił to, co uważał za słuszne w danej sytuacji, to, co uważał za właściwe, żeby zadowolić różnych ludzi. I Biblia mówi, że ze względu na współbiesiadników, żeby się nie ośmieszyć przed nimi, kazał ściąć Jana Chrzciciela. I to jest ciekawe, że Biblia przekazuje nam informację o tym, że Herod wiedział, co jest słuszne i wiedział, co jest niesłuszne. Czuł to głęboko w swoim wnętrzu, ale nie zamierzał się temu podporządkować. I Jezus mówi o tym, że ci, którzy słuchają Jego słowa, a często najróżniejsi ludzie z przyjemnością słuchają Bożego Słowa. Na najróżniejszych spotkaniach możemy spotkać naprawdę przedziwne grupy ludzi i szczególnie jak się podróżuje po różnych dziwnych krajach. Wiem, że tak na pewno jest w bardzo dużym stopniu w Afryce, tak jest na Ukrainie, ogółem na całym wschodzie, że nieraz na nabożeństwa, żeby posłuchać, przychodzą różni mafiozi, przychodzą różni najdziwniejsi, szemrani goście i wcale nie przychodzą dlatego, że są nawróceni, ale przychodzą dlatego, że jest to miejsce, w którym można usłyszeć coś nietypowego, coś oryginalnego, coś ciekawego. Na naszych spotkaniach przez te lata było bardzo wielu, naprawdę wielu ludzi, którzy bynajmniej nie przychodzili na nie z powodu swojego nawrócenia. Jezus mówi, ten, który słucha, ale nie wykonuje tego, co powiedziałem, jest jak dom zbudowany na piasku. Kiedy przyjdzie tylko jakikolwiek problem, okaże się, że ta osoba znika. Okaże się, że w tej osobie nie ma ani odrobiny wytrwałości, cierpliwości, nie będzie próbowała w żaden sposób zachować swojej wiary, ani o nią walczyć. Ale jeśli jakiekolwiek treści związane z Ewangelią skolidują z jej osobistym sposobem na poszukiwanie szczęścia i zadowolenia dla siebie, to z łatwością odrzuci Ewangelię. Tak często się dzieje. I Jezus też mówi, ale ten, kto słucha i ten, kto czyni to, co mówię, ten będzie jak dom zbudowany na skalę. Myślę, że dla większości wierzących ludzi nie brakuje słuchania. To, czego często nam brakuje, to często brakuje nam czynienia, a kiedy już przychodzi nam do głowy, żeby coś czynić, wiecie, co się dzieje? Teraz nie myśl, że mówię tylko do ciebie i że znam twoje myśli i tak dalej, ale dzieje się tak, że zadajesz sobie pytanie, ale jak mam to robić, a jak ja nie wiem, jak to mam robić, to ja tego nie mogę robić, bo ja nie wiem. No to skąd mam się dowiedzieć? To się chyba nie dowiem, to chyba dalej nic nie będę robić. Tak to się mniej więcej dzieje. I na tym polega problem. Wiecie, my jako wierzący ludzie musimy wykazać się pewną determinacją w poszukiwaniu odpowiedzi, które są nam potrzebne. Jeśli jestem częścią krzewu winnego, które ma wydać owoc, to muszę zadać sobie pytanie, Boże, jaki owoc Ciebie z mojego życia interesuje, jak go mogę wydać, co mogę zrobić, jak mogę to zrobić? Muszę znaleźć odpowiedzi na te pytania. Jeśli nie znam ich, jeśli szukam i nie znajduję ich, to muszę znaleźć ludzi po życiu, których widać, że oni znaleźli odpowiedź na te pytanie w swoim życiu i może muszę ich podpytać. Może to, co dowiem się od nich, pomoże też w moich poszukiwaniach. Często tak robiłem i zdaję sobie sprawę z tego, że nasza bierność nie jest rezultatem tego, że jakieś rzeczy w naszym życiu są niemożliwe, ale jest rezultatem najczęściej tego, że posiadaliśmy obawę przed poważnym poszukiwaniem odpowiedzi na to, w jaki sposób mogę rozwinąć się w danej dziedzinie, w jaki sposób mogę działać w danym obszarze. I często ta obawa powstrzymuje nas przed pójściem dalej. Ale co zrobić? Jak to mawiają gdzieniegdzie, lecz się tym, czym się zatrułeś. Nie wiem, o co chodzi, tak szczerze mówiąc, ale do tego to pasuje. Więc żeby wyleczyć obawę obawą, w Biblii jest napisane, że udziałem strachliwych, udziałem lękliwych, udziałem tych, którzy się boją, będzie jezioro ogniste na wieki wieków. Wiele lat temu zastanawiałem się, dlaczego, kiedy Biblia mówi o tym, kto pójdzie do piekła, to w pierwszej kolejności wymienia tych, którzy cechują się pewną słabością, która raczej powinna budzić współczucie, a nie jakby domagać się kary. Ale kiedy przebrnąłem przez jakiś okres swojego chrześcijaństwa i obserwowałem wierzących ludzi i obserwowałem najczęstsze powody nieposłuszeństwa względem Boga i najczęstsze powody wyrzeczenia się wiary, to najczęściej tym powodem był lęk. Ludzie się bali, że nie podołają, że nie dadzą rady, że Bóg im nie pomoże, że będą w tym wszystkim sami, że stracą wszystko, jeśli spróbują być wierni Bogu. Bali się posłuszeństwa tysiąc razy bardziej, niż chcieli być posłuszni Bogu. I po latach swego chrześcijaństwa widzę, że jeśli ktoś pozwoli na to, by obawa i lęk sterowały naszym życiem, to taka osoba nigdy nie wyda żadnego owocu. Wiara i odwaga to są rzeczy, które są ze sobą nierozerwalne. Wiara i śmiałość to są rzeczy, które są ze sobą nierozerwalne. Jeśli ktoś żyje jako chrześcijanin ciągle pod wpływem obawy, to ludzi odważnych i śmiałych będzie traktował jak arogantów, jak megalomanów, jak ludzi, którzy się wygłupiają i którym trzeba współczuć ich niedojrzałości. Ale kiedy spojrzy się na tych odważnych i na tych zalęknionych, to tym odważnym udaje się popełnić wiele spektakularnych błędów i udaje się czegoś nauczyć, udaje się również coś porządnego i wymiernego osiągnąć. A obawiającym się udaje się nie zrobić nic. I to jest problem. W księdze Apokalipsy w 21 rozdziale i w 8 wersecie jest napisane coś takiego. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Powiem wam coś ciekawego. To może tak nie wyglądać, ale prawda jest taka, że najpewniej Jan apostół, człowiek, który już od grubo ponad 60, możliwe, że 70 lat służył Bogu w bardzo konkretny sposób, kiedy pisał te słowa, to najprawdopodobniej pisząc to zastosował swoją miarę ciężkości grzechu w sensie takim, by osoba była nieużyteczna i żyła z dala od Boga. Bo powiem wam, że ktoś, kto dopuszcza się któregoś z poniższych grzechów, może w tym grzechu trwać przez chwilę i go porzucić. Ale jeśli chodzi o sytuację, gdy ktoś przyjmuje postawę lęku w stosunku do wszystkiego, to najczęściej ta postawa lęku może kontrolować całe życie takiego człowieka, który może, mimo że ma wszystkie warunki do tego, by służyć Bogu, to nigdy się tego nie podejmie. W chrześcijaństwie nieraz zdarzało się, że ludzie upadali w różne grzechy, podnosili się z nich i służyli Bogu. Ale rzadko się zdarza, aby ktoś, kto wybiera lęk na swojego doradcę, był kimś, kto coś w chrześcijaństwie osiągnie, kimś, kto przyniesie jakieś owoce. I ja wierzę w to, że my jesteśmy powołani do życia w ciągłym doświadczaniu Bożego wsparcia. Kiedy zastanawiam się nad sytuacjami, w których byłem bliski tego, by rozminąć się z Bożą wolą, to najczęściej w jakiś dziwny sposób ogarniały mnie negatywne uczucia i emocje w danej sprawie. Wiecie, są ludzie, na szczęście myśmy w historii naszej społeczności nigdy nie przerabiali takiego etapu, ale są ludzie, którzy twierdzą, że od Boga jest tylko to, w czym czujesz pokój i radość. Więc jak w czymś nie czujesz pokoju i radości, to nie może być od Boga. Wiecie, w czym czujemy pokój i radość? W tym, co się nam podoba. W tym czujemy pokój i radość. Ale w sytuacjach, w których będziemy musieli ponieść jakąś ofiarę i będzie to kosztowało nas jakiś wysiłek, to naturalnie czujemy niechęć, naturalnie czujemy opór, naturalnie czujemy lęk. A w sytuacjach, w których będziemy musieli wykazać się umiejętnościami, których nie posiadamy, to nie tylko czujemy lęk, ale też mamy ochotę uciec i powiedzieć nie. Mojżesz powiedział śmiało i odważnie nie Bogu. Powiedział: Boże, jestem za stary, nie umiem mówić, znajdziesz kogoś lepszego i tak dalej. Mojżesz powiedział Bogu nie. Ale poza tym, że Mojżesz w taki sposób oceniał siebie, Mojżesz był gotów do posłuszeństwa i kiedy przepraszam, kiedy Bóg nalegał, Mojżesz poszedł. Ale w bardzo wielu sytuacjach, w których stawałem, mogąc rozminąć się z Bogiem, ogarniała mnie niechęć, ogarniał mnie lęk, ogarniała mnie wewnętrzna argumentacja, żeby wytłumaczyć, że to nie jest właściwe i ja temu nie podołam, a później pozostawało tylko jedno pytanie. To kiedy już wiem, że ja sobie z tym nie dam rady, to czy mam na tyle odwagi, by twierdzić, że Bóg jest tak słaby, że nie da rady w tej sprawie ze mną? No nie, jemu się uda. No dobrze, Boże, masz moje tak. Wiesz, że się nie cieszę, wiesz, że nie czuję pokoju w tej sprawie, wiesz, że nie jestem entuzjastycznie nastawiony, ale wiesz, że jestem gotów do posłuszeństwa. I bardzo często okazywało się, że największe lęki i największy wewnętrzny sprzeciw odczuwałem przed najważniejszymi rzeczami, które Bóg chciał zrobić w moim życiu. Więc jeśli chcemy być posłuszni, wiedzmy, że diabeł wystawia najróżniejsze sposoby oddziaływania na nasze życie po to, by powstrzymać nas przed posłuszeństwem, a to, co okazuje się w większości przypadków najskuteczniejszą bronią, jest to danie dla takiej osoby wewnętrznego zniechęcenia albo udowodnienia tej osobie, że sobie nie poradzi. Jeśli nie wierzysz, że sobie poradzisz, jeśli boisz się w coś zaangażować, to powiem ci, czego na pewno nie doświadczysz. Na pewno też nie doświadczysz Bożego wsparcia w danej sprawie. Ale jeśli przychodzisz do czegoś z odwagą, przychodzisz do czegoś, o czym wiesz, że jest Bożą wolą, z wiarą w to, że Bóg, który ciebie wpycha w tą rzeczywistość, będzie też tym, który będzie to wspierał, okazuje się, że wchodzisz w nową rzeczywistość, w której nie wiesz, jak się poruszać, a poruszasz się w niej jak ryba w wodzie. Wielokrotnie tego doświadczyłem. Apostoł Jan, pisząc o tych grzesznych postawach, które będą przyczyną pójścia do piekła wielu osób, mówi o lęku, mówi o bojaźliwych i mówi o niewierzących. Jeśli chcesz być posłuszny Bogu, to musisz zrobić porządek z tymi dwiema rzeczami, z lękiem i niewiarą. Bóg jest w stanie sobie poradzić nawet z tobą. Pamiętam, jak kiedyś pewien kaznodzieja opowiedział taką rzecz, że był na jakimś spotkaniu uwielbieniowym. Mam nadzieję, że Bóg nigdy tego mi nie zrobi, ale kto wie. Był na jakimś spotkaniu uwielbieniowym i w którymś momencie odczuł, jak Duch Święty od niego żąda, żeby podszedł, wziął pewien instrument, którego nigdy w życiu nie miał w rękach i żeby zaczął na nim grać. I żeby zagrał na nim solo w trakcie tego uwielbienia. I poszedł, wziął, mówił, że słuchał nagrania i za każdym razem, jak słuchał, słyszał, że to było doskonałe, ale wie, że nigdy w życiu nie umiał grać na tym instrumencie i że nie umie na nim grać. Tak samo jak my nie umiemy mówić obcymi językami, tymi, którymi mówimy, prawda? To, że czegoś nie umiesz, nie jest dobrym argumentem, by powiedzieć Bogu nie. Wielokrotnie w różnych miejscach zdarzało się, że ludzie, którzy nie umieli zrobić pewnych rzeczy, robili je. A później nie wiedzieli, jak to było możliwe. Pamiętam, jak często zdarzało mi się uczestniczyć w dyskusjach z różnymi ludźmi, gdzie wchodziliśmy w obszary, w których ja zaczynałem się przysłuchiwać tego, co do nich mówię i zaczynałem myśleć, mój Boże, przecież ja tego nie wiem. Skąd ja mogę wiedzieć, że to, co mówię, jest prawdą? Później sprawdzam te rzeczy i okazuje się, że są prawdą. Ale skąd te wszystkie argumenty pojawiły się w moich ustach? Jeśli jesteś gotów do posłuszeństwa, Bóg jest gotów ciebie wspierać. Ale jeśli boisz się albo nie wierzysz, masz wtedy drzwi, które ty zamykasz przed sobą, a które nie są zamknięte przed tobą przez Boga. Więc jesteśmy wezwani do tego, by być uczniami, do tego, by uczyć się, co mamy robić i do tego, by robić to, czego się nauczyliśmy. Jeśli nasze chrześcijańskie życie będzie polegało tylko na przeżywaniu czegoś w naszym wewnętrznym świecie, to tak naprawdę będziemy tylko tymi domami zbudowanymi na piasku. Panie, co chcesz, abym dzisiaj zrobił? To jest dobre pytanie o poranku. Boże, co chcesz, żebym dzisiaj zrobił? Co dzisiaj mam zrobić dla Ciebie? Czego ode mnie dzisiaj oczekujesz? Opowiem Wam pewną sytuację. Wiele, wiele lat temu, to były pierwsze miesiące mojej wiary, nawróciłem się, usłyszałem najróżniejsze rzeczy i wyczytałem w Biblii, gdzie na przykład była mowa: kochajcie nieprzyjaciół swoich. Wiecie, to był taki dość niedojrzały okres w moim życiu, ale pomyślałem, że nie mam chyba większego problemu z przebaczeniem czy miłością w stosunku do nieprzyjaciół. Oczywiście nie zapraszałbym różnych krzywdzicieli, żeby siedzieli mi na głowie, ani nie twierdziłbym, że zło, które zrobili, nie było złem, bo to jest, no, byłoby nieprawdą. Ale kiedy zacząłem zastanawiać się, czy jest ktoś, względem kogo żywię złość, nienawiść czy tym podobne uczucia, które nie powinny się pojawić wewnątrz chrześcijanina, to uświadomiłem sobie, że jest jeden kolega, który za każdym razem, jak tylko mógł, to robił taki syf, że po prostu już na samą myśl o nim robi mi się niedobrze. To taki typ gościa, który chce się przyjrzeć Twojemu zegarkowi i nie może się przyjrzeć mu na ręce, tylko musi go zaraz wziąć i po 5 minutach okazuje się, że go zgubi. To taki typ, który kiedy zamierza Cię odwiedzić, zaprasza 5 pijanych, nieznanych Tobie gości razem ze sobą, którzy Cię odwiedzają. Naprawdę jedna wielka schiza była wokół gościa. Ile kłopotów on mi narobił, to ciężkie jest to do opowiedzenia. Naprawdę nie cierpiałem gościa. Wręcz w tym ostatnim okresie przed nawróceniem miałem bardzo dużo nienawistnych i agresywnych myśli w stosunku do niego. Miałem wielką ochotę go spotkać i oklepać mu maskę. Problem był jednak techniczny taki, że się kilka miesięcy wcześniej wyprowadził na drugi koniec Polski, miał się już nigdy na tym terenie nie pokazać. Okej. Więc pomyślałem sobie, no mam problem z tym gościem, ale na szczęście nie mam tego gościa w okolicy, więc problem sobie może gdzieś tam w tle zgnije, odparuje i się skończy. Ale jak to często bywa w takich sytuacjach, któregoś dnia byłem na koncercie uwielbieniowym wielkiego amerykańskiego chóru. Wróciłem z tej imprezy rozanielony i okazało się, że facet postanowił mnie odwiedzić. A że przyszedł kompletnie napruty jak prosiak, to gdzieś się uwalił, żeby się przespać. Myślę sobie normalnie, to co czuję, to to, że powinienem chyba na chwilę uznać, że Stary Testament też ma sens, a później ewentualnie, jeśli okaże się to złym wyborem, to zawsze jest szansa pokuty i nawrócenia. Także, wiecie, zaczęło się we mnie gotować. Pomyślałem sobie, Boże, nie, ja nie dam rady, normalnie oklepię mu machę. A facet sobie śpi u mnie, zadowolony. Boże, co ja mam zrobić? Zrób mu kawę. To było naprawdę trudne. Zrobiłem mu kawę, obudziłem, pogadałem, odprowadziłem do domu i coś się stało. Stała się ciekawa rzecz. Bóg dał mi wizję, bardzo precyzyjną, z najbardziej drobnymi szczegółami. Spotykam się więc z nim parę dni później i mówię, słuchaj, opowiem Ci o czymś, co się dzieje w Twoim życiu. On mówi, co? Codziennie z rana przed świtem się budzisz i jesteś przerażony. Mówi, no tak. I widzisz takie mgielne postacie, mgłę, która wpływa do Twojego pokoju i zaczynasz być tak spanikowany, że wrzeszczałbyś na całe gardło, ale strach Cię paraliżuje, nie jesteś w stanie się odezwać. Patrzy na mnie i mówi, skąd to wiesz? To się dzieje od tylu miesięcy codziennie, każdy mój poranek tak samo wygląda. Ja mówię, to robią demony. I zacząłem mówić inne szczegóły z jego życia. Był naprawdę przerażony. Mówi, ale kto ci o tym powiedział? Ja nigdy z nikim o tym nie rozmawiałem, bo każdy by powiedział, że zwariowałem. Ja mówię, no a mi powiedział ktoś, kto nie uważa, że zwariowałeś. Kto? Mówię, no sam Bóg się pofatygował w twojej sprawie. Wiecie, ten facet był wstrząśnięty, bo on wiedział, że nikt o tym nie wie. To były jego pierwsze dni na tych terenach. Modliliśmy się, coś w jego życiu zaczęło się zmieniać. Dzięki temu, że nie poszłem za tym, do czego czułem się naturalnie prowadzony, mogłem pójść za tym, do czego Bóg mnie prowadził i zaczęły się dziać Boże rzeczy. I wiecie, ja myślę, że bardzo często jest nam łatwo czy łatwiej zrobić to, do czego naturalnie czujemy się wprowadzeni. I później nasze życie wygląda tak jak oddzielone albo bez wpływu Boga. Ale kiedy robisz rzeczy, do których w ogóle nie czujesz się naturalnie prowadzony, wtedy najczęściej wyzwalasz obecność Bożych aniołów i wyzwalasz rzeczy, które dzieją się za sprawą Boga, których sam nie byłbyś w stanie wytworzyć. Więc wiecie, to jest naprawdę dobre pytanie. Boże, co chciałbyś, żebym dzisiaj zrobił? Odwiedziłem nie wiem jak dużą ilość ludzi, których nie cierpiałem, nie lubiłem i z którymi nie miałem żadnej przyjemności w tym, by spędzać z nimi czas. Ale za każdym razem, kiedy Bóg mi mówił, żebym poszedł do danej osoby i ja to robiłem z powodu posłuszeństwa, nie wiedząc, co się wydarzy, działy się niesamowite Boże rzeczy, czasami działy się poważne cuda. Kiedy robisz to, czego Bóg od ciebie chce, Bóg to wspiera. Kiedy robisz to, co ci pasuje, kiedy robisz to, z czym się czujesz dobrze, robisz coś, co się odbywa w świecie, w którym to ty jesteś panem, panią swego życia. I wygląda na to, że nie ma tam obecności większego pana. Czy to, co mówię, gdzieś dotyka strun w waszych wnętrzach? Czy coś z tego ma sens dla was? Więc wiecie, to jest kwestia naszego uczniostwa wobec Boga. Myślę, że uczniostwo jako temat w Biblii jest bardzo szeroki, bardzo złożony, także nie dotknęliśmy go zbyt szeroko, ale ważne jest, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy powołani do tego, by być uczniami, a uczymy się po to, by wiedzieć, co robić w praktyce, a nie po to, żeby coś wiedzieć. Wiecie, rezultatem współczesnego uczniostwa są programy rozrywkowe w stylu 1 z 10. Staje 10 gości i mówi, odpowiadają na różne skomplikowane pytania. Nie wiem, jak się nazywa stolica Paragwaju. Kto z was wie? Jesteśmy przez to gorsi, lepsi? Jakbyśmy wiedzieli, to byłoby coś lepiej? Dzisiaj wiedza wydaje się być czymś imponującym. Ale Bóg nigdy nie spyta nas, kiedy staniemy przed Nim, jak dużo wiedziałeś, czy jakie miałeś poglądy. Ale Bóg spojrzy na owoce, na to, co zrobiliśmy. Jesteśmy zbawieni dzięki łasce i przelanej krwi Chrystusa, ale wysokość naszej nagrody, bo krew Chrystusa wpuszcza cię do nieba, ale to, co czynisz, będzie wiązało się z tym, że jeśli dużo twojego owocu było na ziemi, to będzie duża twoja posiadłość, że tak powiem, w niebie. Więc jeśli ktoś będzie zadowolony tylko z tego, że uwierzyłem w Chrystusa, jestem zbawiony, to jest dobre. Lepiej być zbawionym niż nie być zbawionym. Ale jeśli zdajemy sobie sprawę, że poprzez swoje posłuszeństwo i owocność na ziemi inwestujemy w dobra, które są wieczne. Wszystko, w co zainwestujesz tutaj na ziemi, rozpadnie się, a jak się nie rozpadnie, to i tak będziesz musiał to opuścić. Ale to, co stanie się twoim skarbem tam, który wybudujesz poprzez swoją owocność tutaj, jest czymś, czego ci nikt nie odbierze. I jako wierzący ludzie powinniśmy mieć ambicje, aby chodzić w świadomości, że nasza posiadłość w niebie jest lepiej doinwestowana niż nasza posiadłość na ziemi. Że więcej zrobiłem, przepraszam, by zainwestować w to, czego nikt nigdy mi nie odbierze, niż w to, czego nigdy nie będę mógł zachować. Jezus mówi, czyńcie uczniami. Ja dzisiaj chcę powiedzieć, bądźmy świadomymi uczniami. Weźmy na siebie zobowiązanie, by być ludźmi, którzy się rozwijają, by być ludźmi, którzy chcą się rozwijać, by być ludźmi, którzy chcą przerobić dane tematy, by wejść w zrozumienie danych prawd i w praktyczne działanie w tych prawdach. Dlatego, że bez naszych osobistych decyzji to się nigdy nie wydarzy. W liście do Hebrajczyków, to już ostatnie słowa, jakie chcę zacytować, w 5 rozdziale jest pewne oczekiwanie, które nieznany autor listu do Hebrajczyków, zwany przeze mnie apostołem Pawłem, wyraża w stosunku do swoich żydowskich braci. Widzicie, to są, on tutaj pisze do ludzi, którzy przez całe swoje życie przed nawróceniem na chrześcijaństwo studiowali księgi święte Starego Testamentu i którzy starali się w aktywny sposób wypełniać to, co jest w tych pismach zapisane. I pisze do nich takimi słowami w 5 rozdziale, w 12 wersecie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Mówi to apostoł Paweł z pewnym rozczarowaniem. On mówi, mieliście czas, by stać się nauczycielami. Mieliście czas, by się rozwinąć. Coś się musiało wydarzyć. Może to, co zadeklarowaliście, nie było tym, co robiliście w praktyce. Więc wszyscy mamy pewną odpowiedzialność za swój czas. Jest w twoim życiu obecny pewien złodziej. I wiecie, co w pierwszej kolejności chce wam ukraść? Czas. Jeśli uda mu się ukraść wam czas, to uda się mu ukraść wiele, wiele innych rzeczy. Ale jeżeli nie pozwolimy diabłu ukraść naszego czasu i zadbamy o to, by poświęcić ten czas na rozwój przed Bogiem, to okaże się, że ten czas, który wybroniliśmy, stał się ogrodem, na którym wyrosną nam najróżniejsze Boże rośliny, z których będziemy mogli korzystać. To my o tym decydujemy. Twój czas jest w twoich rękach i wykorzystasz go, aby być uczniem Chrystusa, albo zmarnujesz ten czas. To jest kwestia tego, co zrobimy z tym w praktyce. Musimy się tego nauczyć, musimy podejmować decyzje. Czasami prostą decyzją w życiu człowieka jest to, że poświęci chociaż 15 minut z rana na przeczytanie słowa i że spróbuje, nie wiem, powiedzmy, przeczytać z jedną uduchowioną książkę raz w miesiącu. Chociaż tyle byłoby dobrze. Ale jeżeli nie stawiamy sobie planu dla naszego rozwoju, jeśli nie stawiamy sobie pewnych celów, jeśli nie myślisz o przerobieniu jakiegoś tematu, to nigdy go nie przerobisz. Ale jeśli chcesz przerobić jakiś temat, jeśli chcesz przerobić historię Kościoła, mój Boże, ileż pomocy w tym jest, jeśli chcesz przerobić temat darów Ducha Świętego, nie wiem, temat uzdrowienia, wiary, autorytetu, jeśli chcesz przerobić temat czasów ostatecznych, jeśli chcesz przerobić najróżniejsze tematy w chrześcijaństwie i wybierzesz sobie taki temat, to nawet jeśli nie wiesz, skąd wziąć dobre materiały, żeby nie marnować czasu na przerabianie głupich, to jest ktoś, kto ci chętnie pomoże, ale to jest twój czas, to są twoje decyzje, to jest to, co ty chcesz zrobić z tym czasem. Bądźmy uczniami Chrystusa. Potraktujmy świadomie nasze uczniostwo. Chcesz mieć na swoim świadectwie czerwony pasek, zakuwaj wtedy, kiedy nie jesteś w szkole. Ok? Dobra. Już nie będę parafrazował całej tej rzeczywistości. Uznajmy, że to, co powiedzieć chciałem, powiedziałem, a